Zapowiadany gość. Właściwie od rana jest z nami pani Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy z Bingen. Tych tytułów jest dużo, dużo więcej. Ja tak skracam, żebyśmy miały więcej czasu na rozmowę. Witam ponownie.
Witam serdecznie.
Wrócimy w naszej rozmowie na początek do bardzo intrygującej nazwy, Habermus. Wspomniała pani o tym, że jest to super śniadanie. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć dobrze dzień, to właśnie od Habermusa. Co to takiego jest i może podajmy składniki, bo już kilka zostało podanych, ale uzupełnijmy cały spis tych wszystkich składników i powiedzmy, jak przygotować.
Dobrze, to ja powtórzę jeszcze raz wszystko. Jest to taka zupa śniadaniowa, czyli tak jak robimy owsiankę, to tak robimy właśnie orkiszankę, można powiedzieć.
Orkiszankę, też chciałam wspomnieć, że można by tak nazwać.
Dokładnie, inna nazwa. Bardziej może polska, bo Habermus jest to nazwa taka niemiecka od właśnie jeszcze z czasów Hildegardy, tak ona o tym mówiła. I bazą jest orkisz. Może być orkisz, różne składniki orkiszowe. Możemy mieć orkisz płatkowany, czyli zwykłe takie płatki orkiszowe. Możemy mieć grysik orkiszowy, czyli to jest taka a la kasza manna, bardzo drobniuteńka. Może być kasza gruboziarnista, drobnoziarnista i może być w końcu też całe ziarno.
Możemy w zależności od tego, ile czasu mamy, bo wiadomo, całe ziarno dłużej gotujemy.
Dokładnie tak. W zależności właśnie ile czasu mamy, bo grysik będzie się najkrócej gotował. Natomiast też od tego, co lubimy po prostu. Jeżeli wolimy pełne ziarno, to będzie ono smakowało bardziej, nie będzie taką papką, można powiedzieć, tak? Tylko na wodzie będą pływały ziarenka. Natomiast jeżeli wolimy takie bardziej sycące, papkowate, no to też tutaj ta ilość wody jest dowolna. Ja wolę takie rzadsze, czyli przyjmuję na przykład jedną miarę na 3 miary czy 4 miary wody. Jedną miarę któregoś ze składników orkiszu i później ziółka, o których wspominałyśmy w poprzedniej audycji, czyli cynamon, bertram, galgant i babka płeśnik. I możemy to zaciągnąć miodem. Osoby, które mają problemy z cukrzycą, mogą z tego miodu zrezygnować, mogą tego miodu mniej sobie dodać. Także tutaj jest już dowolność. Ale Hildegarda pisała, że w pełny skład to jest również z miodem.
Takim i jeszcze chyba jabłko,
naturalnym.
Czy to też nie
A przepraszam, oczywiście. Tak. I jabłuszko, tak. Ona była benedyktynką, więc to jabłko było bardzo ważne. Jednodziennie przynajmniej. Więc oczywiście jak najbardziej jeszcze jabłko może być przygotowane taki mus wcześniej, żebyśmy rano mieli tej roboty jak najmniej, a może być po prostu starte jabłko, które do gotującej kaszy już dodajemy. Ono tak jest wtedy leciutko, tylko podduszone i wtedy jest najsmaczniejsze.
I łatwiej strawne.
I łatwiej strawne, tak. Czyli Habermus, jabłko plus zioła.
Świetnie. Pozostajemy w klimatach związanych z odżywianiem. Ja chciałabym teraz poruszyć temat związany z modą na różne, przeróżne właściwie diety. Atakują nas ze wszystkich stron i ostatnio bardzo popularna jest dieta bezglutenowa. Jakby można było odnieść dietę świętej Hildegardy do tej właśnie mody?
No właśnie. My też się w stowarzyszeniu bardzo często z tymi pytaniami stykamy. I powiem tak, Hildegarda, myślę, że za jej czasów nie było takich dysfunkcji jelit, jak są teraz i takich nietolerancji pokarmowych, bo nie mówię już tutaj o alergii takiej pełnoobjawowej, którą łatwo wykryć, ale już o takiej nietolerancji, czyli czymś, co nam nie służy, to jest takie troszkę ukryte, utajone i nie wiemy o tym, że to nam nie służy, ale już zaczyna się niedobry proces w organizmie, bo już zaczynają nam się między innymi wycierać te kosmki jelitowe, które mamy w jelitach.
I jest czyli tak pojawia zwane się ich nieszczelność.
Tak, nieszczelność jelita. I tak, czyli przez takie drobne otworki, to wszystko, te wszystkie zanieczyszczenia, tam są bakterie gnilne w jelitach, zaczynają się przedostawać do krwi, a poprzez krew do naszych narządów. I tak zaczynają się różne procesy, stany zapalne w organizmie, które są już takie uogólnione, czyli nie tylko jelito, ale później to idzie dalej. Czyli rzeczywiście w takim przypadku bardzo często okazuje się, że to też jest nietolerancja na gluten, bo mamy teraz do czynienia w sklepach powszechnie z tak zwaną pszenicą karłowatą czy półkarłowatą. Jest to taki, można powiedzieć, twór nienaturalny, bo Hildegarda pszenicę również doceniała. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, nie tak jak dzisiaj, ale tu już nie mamy czasu, żeby o tym wspominać. Natomiast ta, która jest obecnie, to nie ma nic wspólnego z pszenicą za czasów Hildegardy, bo tamta pamiętam ja, pewnie z 1,5 metra wysokości, była suszona przez wiatr. Ta pszenica karłowata rośnie blisko ziemi, ma bardzo dużą wydajność, jest bardzo dużo glutenu. Nawet czytałam, że ponad 70% wzrost jest glutenu, żeby te wszystkie bułeczki, wypieki były pulchne, ale my tych białek glutenowych nie trawimy. I rzeczywiście może to doprowadzić do nietolerancji na gluten, a jednak orkisz też jest rodzajem pszenicy i gluten zawiera. Zawiera go dużo mniej, troszkę ten gluten jest inny, inaczej przyswajalny, ale przy na przykład celiakli, czyli już takiej bardzo dużej nietolerancji, czy alergii na gluten, nie możemy praktycznie nic dać, co by ten gluten miał. Czasami nawet u takich dzieci czy u dorosłych wystarczy nóż, prawda, którym było krojone coś z glutenem i wywołać może bardzo niepożądane reakcje. No i to samo będzie w przypadku pszenicy orkisz, czyli doradzamy tutaj jako stowarzyszenie, żeby nawet odstawić ten orkisz na pewien czas, żeby zregenerować te kosmki jelitowe i wtedy można powolutku z doświadczeń niemieckich lekarzy, którzy nam podpowiadają, jak oni sobie z tym radzą, nie u wszystkich, można później z powrotem ten orkisz wprowadzić, ale to jest bardzo długotrwały proces. Jak wprowadzamy to po jednym, po dwa ziarenka, aż tak dojdzie do tej mąki już takiej jasnej, która jest może być najtrudniejsza do przyswojenia i przez takie chore organizmy. Ale jest to możliwe. Wielu Niemców z sukcesem, nawet u dzieci z celiaklią, to wprowadza i do tego zboża orkiszowego w diecie dochodzą. Ale to jest żmudny proces i na razie tutaj na własną rękę lepiej czegoś takiego nie podejmować, bo to jest takie schorzenie, gdzie trzeba naprawdę bardzo ostrożnie na ten gluten tutaj uważać i wprowadzać go.
No na pewno w Niemczech popularna jest już ta metoda, a w Polsce my dopiero jakby się uczymy tego, tak?
Tak.
Poznajemy te wszystkie metody i tajniki, wdrażamy się w tą wiedzę, przebogatą zresztą. Wspomniała pani o pszenicy, że nawet ten orkisz zawiera gluten, więc już wiemy, że jeżeli osoby są chore na celiakię, to jednak tutaj też muszą jakby
pod kontrolą lekarza, tak, też robić to, bo też mogą być różne objawy. Oczywiście przy takiej pełnoobjawowej celiakli, czy no w ogóle przy celiakli może tak, to raczej odstawiamy wszystko, co jest glutenem i dopiero po przeleczeniu, bo to w różnym momencie może takie dziecko, czy taki pacjent trafić do lekarza Hildegardowego, prawda? Więc oczywiście potrzebna jest pełna diagnoza, jak to wszystko wygląda, jelita, wszystkie organy, no i rozpocząć tutaj proces. Udaje się, tak jak powiedziałam, wprowadzić ten orkisz, natomiast to trzeba robić pod kontrolą lekarza i tutaj samemu nie próbować.
A jak uszczelnić jelita?
Trzeba dobrze jeść i pić. Jedna z zasad Hildegardy to jest właśnie to. Najlepiej w ogóle zacząć od tego testu buraka. Czy mamy te nieszczelne jelita, czy nie? Czyli jeżeli siusiamy na czerwono, to już jest wskazówka, że te jelita mogą być nieszczelne, bo przepuszczamy barwnik czerwony po prostu. To wszystko powinno być szczelne, nie powinniśmy widzieć tego barwnika. Jeżeli się okaże, że to jelitko jest nieszczelne, no to trzeba tutaj tak całościowo spojrzeć na organizm. Co jemy? Czy przyjmujemy dużo leków? Jak jest ze stresem. To wszystko wpływa na to, że ten nasz organizm się pogarsza, więc tak naprawdę trzeba sobie diagnozę zrobić. Nie zawsze jest to możliwe na własną rękę, chociaż nasze społeczeństwo ma takie predyspozycje i skłonności, żeby się leczyć samodzielnie, ale ja tutaj zawsze odradzam, bo jeżeli tam się już jakieś procesy zaczynają niebezpieczne, to dobrze jest znaleźć ten źródłowy problem, bo każdy ma inną osobowość, konstytucję, niesie genetykę, prawda? I może się okazać, że mamy te same objawy podobne do kolegi, do koleżanki, ale problem źródłowy może być gdzie indziej. Czyli warto znaleźć ten chory organ, czy jakiś ten proces, który doprowadził do tego stanu zdrowia, prawda? Trzeba zdiagnozować się dokładnie, zrobić taką analizę tego, co jemy, co robimy, jak żyjemy i wtedy leczyć już to, co rzeczywiście nam doskwiera. Bo tak to będziemy tak troszkę na ślepo próbować, walczyć z objawami. Czyli tu znowu wrócimy do tej medycyny klasycznej, która leczy objawy, prawda? Mamy ból głowy, to przeciwbólowy lek bierzemy. Tutaj też mamy ziółka, które podziałają objawowo, czyli jak boli kolana, prawda? To domyślamy się, że może być zakwaszony organizm, możemy sobie pigwę wziąć, możemy mieszankę z selerem wziąć, ale też będziemy objawowo leczyć. A nam w medycynie naturalnej chodzi o to, żeby spojrzeć na całego człowieka od strony cielesnej i duchowej i dopiero zabrać się za znajdowanie dla niego porad.
To jest na pewno dłuższa droga, ale warto ją podjąć, bo efekty są dużo lepsze, prawda?
Są dużo skuteczniejsze. Niemieckie badania wskazują, że tam, gdzie medycyna klasyczna nie radzi sobie ze schorzeniami już, to medycyna naturalna w 60% może jeszcze tym osobom pomóc. Także są bardzo duże, procentowo bardzo to jest dużo, te 60%, i myślę, że warto z tego skorzystać.
Duże rokowania też.
Duże rokowania, tak właśnie. Dziękuję, brakowało mi słowa.
Można by bardzo długo mówić. Jeszcze może poruszmy temat związany z ziołami, bo tych ziół jest naprawdę ogromne bogactwo. Ja podziwiam pani wiedzę na ten temat, jakie zioło, na jakie schorzenie. Jak święta Hildegarda postrzegała to? Ona przez wiele lat uczyła się, poznawała te zioła na sobie, czy to też wynikało z obserwacji?
Ja myślę, że i to, ponieważ kiedyś leczono głównie w klasztorach, czyli za czasów Hildegardy to właśnie były te centra lecznicze, nie tak jak dzisiaj się ludzie świeccy tym zajmują i mamy szpitale. Wtedy wszystko się odbywało w klasztorach i ta wiedza była najgłębsza, przekazywana też z pokolenia na pokolenie i myślę, że Hildegarda z tego źródła też czerpała, ale tak jak sama mówi, czerpała też z wizji, czyli miała jakieś, prawda, natchnienie Ducha Świętego i rozeznawała te wszystkie roślinki, układała sobie w całość. Naukowcy niemieccy doszli do wniosku, że byłoby niemożliwością, aby ona przez długie swoje życie, bo żyła ponad 80 lat, żeby to wszystko...
Mimo wątłego zdrowia,
mimo wątłego zdrowia, żeby dała radę wszystko wypróbować, te wszystkie chyba 2000 ziół w fizyce opisuje, żeby to wszystko mogła przetestować na pacjentach. To było graniczyło w ogóle z możliwościami człowieka żyjącego te 80 lat, więc skłaniamy się do tego, że częściowo to była wiedza wynikająca z praktyki, bo właśnie leczono w zakonie. Ona siostry leczyła, sama siebie leczyła. No plus jeszcze oczywiście ta wiedza objawiona, o której ona mówiła, że ją posiada.
Naprawdę wspaniałe wiadomości. Myślę, że osoby, które chciałyby jeszcze więcej wiedzieć na ten temat, no to przypominamy stronę internetową, na której taką wiedzę znajdziemy. To jest adres www.hildegarda.edu.pl. Tam też znajdą Państwo wspaniałe przepisy i odnośniki na blogi poświęcone gotowaniu i właśnie takiej kulinarnej spuściźnie pozostawionej przez świętą Hildegardę. I tak się zastanawiam, czym byśmy mogły zakończyć naszą rozmowę. Delikatnie podsumować, chociaż jeszcze pani powróci do naszego studia.
Ja myślę, żeby... Zacząć, spróbować z Hildegardą i zobaczyć, jak ona działa. Jest to niełatwe zmienić nawyki żywieniowe, bo mówią, że dorosłemu potrzeba 6000 powtórzeń, żeby jeden nawyk skorygować u siebie. Natomiast Hildegarda tak pięknie mówiła, żeby sobie dawać nowy początek, czyli żeby nie poddawać się, żeby próbować, bo wszystko się uda. Jak będzie wola i chęć, to wszystko się uda, a można sobie naprawdę bardzo pomóc.
Wspaniałe podsumowanie. Tak jak wspomniałam, nasza dzisiejsza rozmówczyni jeszcze będzie obecna w naszym studiu po godzinie 18:10, obszerny, bo aż 40-minutowy wywiad, więc myślę, że jeszcze wiele informacji zostanie uzupełnionych, a tymczasem pani wraca do dyżuru telefonicznego. Jeszcze przez godzinę do 15:30 będzie dostępna pod numerem telefonu. Ja ten numer teraz przypominam, kierunkowy 25 644 65 95. Powtarzam, numer kierunkowy 25 644 65 95, a moją rozmówczynią była Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy.
Dziękuję.